Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, rosnące napięcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Oskarżenia już otwarte ze strony szefa irańskiej dyplomacji o próbę nakłaniania Donalda Trumpa do wojny z Iranem, nakłaniania przez premiera Izraela. Drugi temat to też eskalacja, kolejna eskalacja w stosunkach międzynarodowych, już otwarte żądania wobec Danii, otwarte żądania ze strony prezydenta Donalda Trumpa, żądania dotyczące Grenlandii, łącznie z groźbą użycia siły zbrojnej. O tym, jakie znaczenie Grenlandia dzisiaj ma w sensie geopolitycznym, geostrategicznym, w drugiej części dzisiejszego odcinka. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 5 maja 2025 roku minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu Abbas Araghchi oskarżył premiera Izraela Benjamina Netanyahu o to, że Izrael podejmuje próbę wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w, jak to określił, to jest cytat, katastrofalny konflikt na Bliskim Wschodzie. Koniec cytatu. No, szef irańskiej dyplomacji podkreślił przy tym, że jedynym skutecznym sposobem na załagodzenie napięć między Teheranem a Waszyngtonem pozostaje dyplomacja, pozostaje dialog. Też warto o tym wspomnieć, że ten apel publicznie został rozpropagowany, został opublikowany na platformie X, na dawnym Twitterze i wprost tutaj szef irańskiej dyplomacji powiedział, że premier Netanyahu próbuje, cytuję, dyktować to, co Donald Trump może, czy też czego nie może zrobić w ramach dyplomacji z Iranem. Koniec cytatu. To ważna wypowiedź. No, samo, tak jak powiedziałem, rozpropagowanie, upowszechnienie takiej narracji w medium zachodnim jest wyraźnie skierowane do kolektywnego Zachodu, pokazuje, ma pokazać, jak wielki wpływ na dyplomację Donalda Trumpa, na politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ma personalnie premier Benjamin Netanyahu. To jest niezwykle istotne, bo to, że Izrael przygotowuje się do takiej wojny z Iranem, nie jest żadną tajemnicą. Wielokrotnie Państwu o tym mówiłem, od wielu lat zresztą wskazuję na konkretne ćwiczenia wojskowe, które Izrael prowadzi, także wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, jak i samodzielnie, które mają przygotować to państwo do starcia z Islamską Republiką Iranu. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, jak prowadzi narrację irański MSZ, wskazując na to, co się dzieje i w Strefie Gazy, i to, co się dzieje w Jemenie. Też wskazuje na to, że to Izrael naciska na bombardowanie Jemenu i że to nie przynosi konkretnie nic amerykańskiemu narodowi, zresztą jak minister Araghchi to sformułował. No, pytanie oczywiście, czy te rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi odnowienia porozumienia nuklearnego dadzą jakikolwiek efekt. Trzeba jasno podkreślić, że toczą się one już od 12 kwietnia bieżącego roku i właściwie nie widać tutaj żadnego postępu. Te kolejne rundy, które odbywały się w Maskacie, w stolicy Omanu, nie przyniosły żadnego wymiernego efektu. Co więcej, pod koniec kwietnia bieżącego roku to właśnie Benjamin Netanyahu ponowił swój apel o całkowite zniszczenie irańskiej infrastruktury nuklearnej. No, na to się nie zapowiada, aby Teheran zgodził się na taki wariant, natomiast widać, że to jest warunek stawiany przez izraelski rząd. I no, tutaj oczywiście ta odpowiedź jest dosyć ostra. Minister Araghchi ostrzegł, że jakakolwiek agresja wobec Iranu spotka się z natychmiastowym odwetem. Można się oczywiście domyślać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o odwet ze strony Iranu, ale także całej społeczności szyickiej, tych wszystkich organizacji wspieranych przez Iran. Natomiast warto też przyjrzeć się temu, jak reaguje na tego typu głosy z Iranu, ale także z Izraela sam Donald Trump. I tutaj wystarczy przywołać chociażby ten ostatni wywiad z niedzielny z 4 maja bieżącego roku, kiedy Donald Trump oznajmił, że akceptuje jedynie, podkreślam jedynie, i to jest cytat, całkowitą likwidację irańskiego programu nuklearnego. Koniec cytatu. No i tutaj oczywiście powiedział, że dopuszcza możliwość rozmów na temat wersji cywilnej tego programu nuklearnego, czyli w jednej wypowiedzi zawarł już konkretną tezę, że Iran ma program nuklearny, który składa się z części wojskowej i z części cywilnej. No przypomnę tylko, że władze w Teheranie zaprzeczają, jakoby pracowały nad bronią jądrową. Natomiast to, co Donald Trump powiedział w tym niedzielnym wywiadzie dla NBC News, jest no, bardzo twardym stanowiskiem. Bardzo twardym stanowiskiem. I tutaj mówi Trump, że jest gotów wysłuchać takiej wersji, takich argumentów, że Iran mógłby mieć cywilną wersję programu nuklearnego do wytwarzania energii elektrycznej, ale to jest, jak to określił Trump w swoim stylu zresztą, cytuję, nowa teoria, że Iranowi mogłoby w ogóle przysługiwać prawo do wytwarzania energii elektrycznej właśnie z reakcji jądrowych. No, mamy do czynienia z bardzo twardą linią, ewidentnie po tym jednostronnym zerwaniu porozumienia nuklearnego przez Trumpa w trakcie swojej pierwszej kadencji, to było wtedy w 2018 roku, Trump jeszcze bardziej zaostrzył swoje stanowisko wobec Iranu. Wydaje się na dziś w każdym razie, że te negocjacje utknęły w martwym punkcie. Trump prawdopodobnie pod wpływem Benjamina Netanyahu postawił bardzo twarde warunki likwidacji programu nuklearnego Iranu. Natomiast no, Teheran nie godzi się na takie wyjście, w związku z czym no, pojawia się widmo, pojawia się groźba wybuchu wojny. Taka wojna, wielokrotnie mówiłem, odbiłaby się w ogóle na całym systemie globalizacji, na łańcuchach dostaw. Bardzo mocno uderzyłaby także w gospodarkę chińską, która jest póki co jeszcze uzależniona od importu węglowodorów. Z tego punktu widzenia należy tutaj być, no, że tak powiem, bardzo ostrożnym w szafowaniu różnego rodzaju argumentami, bo przypominam tylko, że w Polsce była swego czasu konferencja antyirańska w lutym 2019 roku. Bardzo wielu przedstawicieli establishmentu politycznego no, opowiadało się za, można powiedzieć, za tym wariantem antyirańskim, w takim wektorem geostrategicznym. Uważam, że Polska powinna się trzymać jak najdalej od tej wojny, to absolutnie nie jest nasza wojna, natomiast należy oczywiście być przygotowanym na różnego rodzaju turbulencje w gospodarce światowej, gdyby rzeczywiście do takiej wojny doszło, czego absolutnie wykluczyć nie możemy. We wspomnianym już przeze mnie wywiadzie dla NBC News, którego udzielił Donald Trump 4 maja bieżącego roku, powrócił temat Grenlandii. No i powrócił już nie w takiej łagodnej narracji, w takiej dyplomatycznej aranżacji, ale padły bardzo mocne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, Donald Trump odrzucił wizerunek gołąbka pokoju, takiego, który próbowano, część trumpistów próbowała rysować jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, także tych trumpistów w Polsce, zwolenników właśnie jeszcze wtedy kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, i wprost Donald Trump zagroził użyciem siły w celu aneksji Grenlandii. Mamy do czynienia z odrzuceniem tej narracji charakterystycznej dla liberalnej demokracji, narracji, która próbowała tworzyć różnego rodzaju, no można powiedzieć, takie parawany, takie zasłony dymne dla różnego rodzaju działań, nawet jeżeli były to wprost inwazje, agresje, użycie siły nieuzasadnione na arenie międzynarodowej. No, pamiętamy inwazję na Irak pod sfingowanymi przecież dowodami. Nie było żadnych twardych dowodów na prace nad bronią masowego rażenia przez Saddama Husajna. To zostało sfingowane. Pamiętam zresztą te wystąpienia amerykańskich urzędników na forach międzynarodowych. No ale jednak utrzymywano pewien sztafaż dyplomatyczny. Starano się to ideologicznie jakoś opakowywać. Trump odrzuca całkowicie taką formę narracji. Wprost mówi o użyciu siły, o aneksji Grenlandii. W tym wywiadzie dla NBC News powiedział wprost, że nie mówi, że oczywiście zrobi te aneksje, ale niczego nie wyklucza. I rzeczywiście ten ton, który zaprezentował Trump, no nie pozostawia tak naprawdę żadnych złudzeń. Jest to wprost nacisk na Danię, aby przekazała właśnie Grenlandię. I warto tutaj zatrzymać się nad geopolityką Grenlandii, nad geopolitycznym znaczeniem tej wyspy. Ma ona niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia geopolitycznego. Patrząc na nawet takie suche dane, patrząc na to, że powierzchnia Grenlandii to jest ponad 2 miliony 166 tysięcy kilometrów kwadratowych i jest usytuowana w strategicznym miejscu, jeśli chodzi o przyszłą eksplorację Arktyki. No to już mamy odpowiedź na to pytanie. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że no ta liczba ludności jest niewielka, co jest z jednej strony dużym ułatwieniem dla potencjalnej aneksji, bo to jest około 56 tysięcy ludzi. W samej stolicy zresztą w Nuuk blisko 20 tysięcy jest mieszkańców, więc jest to autonomiczne terytorium Królestwa Danii. I w tym kontekście też warto zauważyć, że od wielu lat Grenlandia jest w orbicie zainteresowania strategicznego Chińskiej Republiki Ludowej. Biorąc te dwa czynniki pod uwagę, czyli po pierwsze usytuowanie w tak strategicznym miejscu, które pozwala na eksplorację Arktyki, po drugie wpływy chińskie i do tego jeszcze dodajmy zasoby naturalne, które są na samej Grenlandii, o czym za chwilę, no to mamy trzy poważne argumenty, które skłaniają Donalda Trumpa do tego, aby włączyć się w wyścig o kontrolę nad Grenlandią, bo niewątpliwie Chińczycy też już zaczęli tam rozpościerać swoje wpływy. Sama Grenlandia leży też na takim bardzo strategicznym, można powiedzieć, w strategicznym regionie, no między Oceanem Arktycznym a Oceanem Atlantyckim. Mamy ten strategiczny region GIUK, czyli właśnie Grenlandia, Islandia i UK, czyli Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania, czyli ten obszar, ten trójkąt, można powiedzieć, strategiczny, trójkąt geostrategiczny, który pozwala na jego kontrola, pozwala na kontrolę nad północnym Atlantykiem. Tak było w okresie II wojny światowej. Walczono o kontrolę nad tym trójkątem geostrategicznym. Widać, że dzisiaj powraca temat geografii, powraca temat znaczenia przestrzeni i kontroli nad nią w rywalizacji mocarstw. Nie ma się co dziwić, że no, dzięki swojemu położeniu, dzięki temu, że Grenlandia stanowi kluczowy punkt kontroli nad szlakami morskimi i powietrznymi, i w Arktyce, i może oddziaływać oczywiście także na północnym Atlantyku, no wpływa to w sposób istotny na strategiczne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Do tego trzeba dodać bliskość do potencjalnych tras przelotu transkontynentalnych, międzykontynentalnych rakiet balistycznych, co czyni z Grenlandii bardzo istotne strategiczne miejsce dla systemów wczesnego ostrzegania. Wspomniałem o surowcach naturalnych i warto rzeczywiście tutaj się na chwilę na tym zatrzymać, biorąc pod uwagę, że znajdują się tam potencjalne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. To już czyni to miejsce obszarem zainteresowania strategicznego wielu mocarstw, ale też są tam znaczne zasoby surowców, takich jak złoto, platyna, uran, żelazo, miedź, cynk, molibden. No, to już wystarczy, aby Stany Zjednoczone były żywo zainteresowane kontrolą nad tą wyspą, a topniejące lody Arktyki mogą w przyszłości umożliwić eksplorację tych zasobów, które dzisiaj jeszcze nie są eksplorowane. W związku z tym też mówi się o możliwości otwarcia nowych szlaków żeglugowych. Widzimy zresztą ten spór ciągnący się od wielu dekad między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi o kontrolę nad przejściem północno-zachodnim, które mogłoby być konkurencyjne wobec przejścia północno-wschodniego, wobec północnej drogi. morskiej, która jest pod kontrolą Rosji. To też w oczywisty sposób wpływa na strategiczne zainteresowanie Donalda Trumpa tym regionem. Patrząc na te interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych na Grenlandii, no nie sposób nie powiedzieć o bazie wojskowej, o obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na Grenlandii. Baza Pituffik Space Base, dawniej baza Thule Air Base, to jest najbardziej na północ wysunięta baza wojskowa Stanów Zjednoczonych. Ona jest położona około 1200 km na północ od koła podbiegunowego. Założona została, właśnie jak wspomniałem, jako baza Thule jeszcze w 1951 roku w ramach porozumienia obronnego między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Obecnie jest zarządzana przez siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych, US Space Force. I te główne zadania, które spełnia ta baza, to przede wszystkim system wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi, także monitorowanie przestrzeni kosmicznej, czy wsparcie dla amerykańskich satelitów wojskowych. Baza obsługuje około 3000 lotów rocznie i posiada najdalej na północ wysunięty port głębokowodny na świecie. No i to jest rzeczywiście niezwykle interesujące i nie ma się co dziwić, że już w 2019 roku prezydent Donald Trump, jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, wyraził zainteresowanie zakupem wtedy Grenlandii od Danii, co spotkało się z oczywistym takim, no, można powiedzieć, nerwowym ruchem władz Danii, nerwową reakcją, z jednoznaczną odmową ze strony duńskiego rządu. Natomiast Donald Trump powrócił do tego tematu już jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. No a teraz mamy do czynienia z sytuacją niewykluczenia użycia siły zbrojnej. Co by to oznaczało, o tym jeszcze za chwilę. Natomiast sama wizyta wiceprezydenta J.D. Vance'a w bazie Pituffik, jego krytyka władz duńskich, czy też duńskich inwestycji w infrastrukturę Grenlandii, dodatkowo jeszcze zaostrzyła te napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Na samej Grenlandii były oczywiście takie różne pomysły, chociażby referendum niepodległościowego w przeszłości, ale zostało to zawieszone. Grenlandia cieszy się dużą autonomią w ramach Królestwa Danii. Obecnie no, przywódcy Grenlandii sprzeciwiają się planom wchłonięcia inkorporacji do Stanów Zjednoczonych. Mówią o zachowaniu tej swojej suwerenności. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć o tym, że gdyby doszło do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Danią, niewątpliwie w obecnej sytuacji geostrategicznej na świecie bardzo mocno wstrząsnęłoby to posadami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście jest tak, że w ramach członkostwa, w ramach już istniejącego tego klubu państw NATO dochodziło do różnych sporów, do wojen, do konfliktów zbrojnych. Grecja, Turcja najlepszym przykładem. To różnego rodzaju także napięć, które były chociaż między Francją a Turcją, ale taki otwarty konflikt, którego celem byłaby aneksja terytorium będącego częścią, autonomiczną, ale jednak częścią państwa członkowskiego NATO, no byłaby niewątpliwie nie tylko poważną rysą, ale byłaby takim potężnym tąpnięciem, które mogłoby spowodować właściwie erozję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Też trzeba mieć to na uwadze, biorąc pod uwagę całą sytuację. Natomiast no, Donald Trump bardzo chłodno kalkuluje. Widzi wzrastającą potęgę Chin, widzi wzrastające projekty rosyjskie w Arktyce. W związku z tym reaguje w taki sposób, w jaki reaguje, co nie ma oczywiście nic wspólnego z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Też musimy sobie zdawać sprawę, że te posunięcia Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, które obserwujemy, też w pewien sposób legitymizują naruszanie prawa międzynarodowego. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, też jednostronne wypowiedzenie porozumienia nuklearnego z Iranem i mówienie, grożenie niepodległemu, suwerennemu państwu inwazją i próba dyktowania warunków, czy Iran ma prawo mieć program cywilny, nuklearny, czy nie ma, no jest ingerencją w wewnętrzne sprawy innych państw. Tutaj mamy do czynienia z brakiem poszanowania prawa międzynarodowego, także w przypadku Danii. Natomiast ta sytuacja jest niezwykle istotna z uwagi także chociażby na znaczenie strategiczne, znaczenie cieśnin duńskich. No taki konflikt, ewentualny konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Danią, tak jak powiedziałem, doprowadziłby do bardzo, ale to bardzo poważnego zaburzenia stabilności regionu, nie tylko regionu Gyuk, ale także w ogóle naszej części świata. Mówię oczywiście o tej architekturze europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Też trzeba mieć to na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę.